Dzień dobry, witam Państwa w przeglądzie złych wiadomości, w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. W tym tygodniu zbierało się całkiem sporo, gdyż odbywały się wybory w USA za wielką wodą, nad Potomakiem, za oceanem, za Atlantykiem, między Atlantykiem a Pacyfikiem odbywały się wybory, w których to niespodziewanie dla wszystkich ekspertów geopolitycznych, politologów, klimatystów, feministek, genderów i innego tego typu wynalazków wygrał człowiek, który przegrał, w sensie przegrał poprzednie wybory, a teraz znowu wygrał, miał do znowu przegrać, a jednak wygrał, no i jest oczywiście Donald Trump. Donald Trump, o którym można wiele mówić, jego przeszłość jest dość kolorowa, błyskotliwa, jest znanym człowiekiem, jest bogatym człowiekiem, występował w filmach, występował na zdjęciach, które umieszczane są na komisariatach, no generalnie jest znaną postacią z różnego rodzaju ujęć fotograficznych oraz filmowych, wygrał te wybory, no i pomijmy wszystko to, co się działo przed wyborami, bo to już jest za nami, nie ma sensu cofać się do tego wszystkiego. Zajmijmy się tym, co się wydarzyło po tych wyborach, kiedy okazało się, że on wygrał. Kiedy wygrał, Stany Zjednoczone pogrążyły się w rozpaczy. No nie całe Stany Zjednoczone, tylko liberalna część Stanów Zjednoczonych pogrążyła się w rozpaczy, gdyż no, przez całe miesiące wspierany był przez największe gwiazdy Hollywoodu, które w finale okazały się wszystkie gośćmi jakiego Pata Didiego, który to organizował imprezy, w trakcie których działy się rzeczy, o których nikt by nie chciał wiedzieć w ogóle, w sensie dużo osób by chciało wiedzieć, pewnie usłyszeć wkrótce o wszystkich tych wydarzeniach ze szczegółami, ale ludzie, którzy uczestniczyli w tych imprezach, nie chcieliby o tym wiedzieć, że oni tam w ogóle brali w tym udział. W związku z tym, że nie chcieli, żeby te wszystkie rzeczy wypłynęły po ewentualnym wygraniu Trumpa, wszystkie te osoby wsparły panią Kamalę Harris, no i to się nie udało. Te wszystkie gwiazdeczki, gwiazdy, które u nas także pyskują ciągle w telewizji, mówiąc, co mamy robić, jak mamy żyć, co jest dobre, co jest złe, a ich doświadczenie życiowe oraz dokonania, no, plasują te osoby, oni wiele niżej niż sprzątaczki, gdyż panie sprzątaczki wykonują robotę, która jest potrzebna innym, a oni wykonują robotę, która jest potrzebna im, gdyż na bazie różnego rodzaju koncesji, znajomości, innego typu rzeczy, występują ciągle na pudelkach, inni ich kompletnie nie zna za nimi i samymi chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znacie kogoś z tych ludzi, którzy występują ciągle w mediach jako gwiazdy i specjaliści? Wiecie, co oni właściwie w życiu dokonali? No ja nie. No nie za bardzo wiem, co oni właściwie zrobili w życiu. No więc padło to wszystko. Pani Kamala jest bardzo smutna. Tu ciekawostka, zaraz wam pokażę człowieka, który mnie zadziwił po tych wyborach i on sprawił, że w sumie zacząłem się śmiać tak naprawdę, bo mowa oczywiście o panu Bidenie, byłym już w tej chwili, a czy jeszcze obecnie urzędującym, ale byłem za chwilę prezydencie USA, który przez całe miesiące pokazywany był jako zniedołężniały starzec, który zrobić lubi sobie w majtki twarde elementy, wrzucając ze swoich jelit niekumaty, nieogarniające. No generalnie wymienili go przecież na panią Kamalę Harris, miała być niego lepsza. I zobaczcie teraz ten materiał, który pokazuje pana Bidena zaraz po wyborach.
Good to see this cabinet and staff together. Thank you.
Powiem tak, to jest podejrzana sytuacja, że wygląda człowieka, który symulował przed wyborami, żeby nie grać już roli prezydenta, który chciał, żeby go wyrzucono z tej posady i to się udało, bo w ten sposób nie zachowuje się człowiek, który jeszcze chwilę temu wygląda na niedołężniałego starca, który nie dodaje po prostu dwójki do dwójki, w sensie nie tej dwójki, o której wcześniej mówiłem, tylko normalnych dwójek cyfrowych nie ogarnia i nie potrafi nawet czytać promptera. Nagle się okazało, że John Biden jest w świetnej kondycji i w sumie gdyby on startował w tych wyborach, to całkiem możliwe, żeby wygrał, tylko że on nie startował, wystawili zamiast za niego Kamalę Harris, która no, okazała się kobietą takim typowym nowoczesnym politykiem, który nie ma zapowiedzenia kompletnie, znaczy niczym się nie zna, ewentualnie już ciągle śmiać jak głupia rosera. To jedyne, co ona potrafiła. Nic dziwnego, że przegrała. Dziwne, że przegrała tak niewielką kimi procencikami w finale, bo jak ja ją obserwowałem, to w życiu na nim nie oddał głosu, no ale spora część ludzi jednak także w USA jest już nowoczesna i tak jak w Polsce głosują ludzie, którzy nie mają nic do powiedzenia, za to ładnie wyglądają i fajnie się uśmiechają, na przykład tak jak ten pan.
Słuchaj, proszę cię bardzo, mówiłeś, że będziesz pomagał temu, kto bierze odpowiedzialność w swoje ręce, my to robimy. Kupujemy sprzęt, również mnóstwo sprzętu amerykańskiego dajemy, mówiłeś o tworzeniu nowych miejsc pracy, Polska tworzy nowe miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych.
Tak, przechodzimy do działki krajowej, gdyż to, co się dzieje w Stanach, to jest jedno i to jest daleko, teraz w sumie nie za bardzo obchodzi, chociaż niektóre osoby mówią, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich. O tym, jak bardzo to jest ważne, powiedział pan Magierowski, nasz były i ciągle chyba jeszcze ambasador w USA, chociaż już jest były, bo go Tusk odwołał, ale teraz wszystko się zmienia, bo Tusk nagle stał się człowiekiem, który niezwykle racjonalnie potroi rzeczywistości.
Wiadomo, jakie są różnice, wiadomo, że prezydent Duda kończy swoją kadencję, ale ponieważ sporo zainwestował w swoje osobiste relacje z prezydentem Trumpem, więc możemy to wspólnie wykorzystać też dla rozmów amerykańsko-polskich.
No więc pan Magierowski stwierdził, że Polska nie powinna się przejmować niczym, gdyż jest poza pierwszą dziesiątką tematów, które Amerykanie mają w głowach w tej chwili do zrobienia. Nie wspomniał, czy Europa jest w tej pierwszej dziesiątce, podejrzewam, że tak, ale Polska jako taka nie jest brana pod uwagę na poważnie przez kompletnie nikogo i to jest efekt działań naszych polityków z prawej i z lewej, od PiSu do Platformy. Ci wszyscy zapasowali na to, że Polska nie jest traktowana jako kraj poważny, ale to mówiliśmy tyle razy, w związku z tym będę się teraz powtarzał. Pan Tusk jeszcze kilka miesięcy temu opowiadał o panu w Trumpie takie rzeczy.
Trump czy Clinton?
Nie chcę brzydko mówić między dżumą a cholerą wybór, prawda, ale no bywali już dużo lepsi kandydaci.
Pan Tusk jeszcze kilka miesięcy temu opowiadał o panu w Trumpie takie rzeczy.
Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb.
Dziś już mówi, że takie rzeczy nie mówił?
Pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą.
Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem.
I to jest kolejna afera, która wybucha w tym tygodniu, gdyż zaprzeczył swoim własnym słowom, a przy okazji dziennikarka tygodnika Solidarność, która zadała to pytanie, została poinformowana, że nie będzie już zaproszona konferencja pana Tuska, gdyż jest dla niego bardzo niemiła. No ale to nie jest jedyna sytuacja, w której pan Tusk mówił o panu w Trumpie, który był mnie przychylny. Takich cytatów się jest mnóstwo uzbierało w ciągu ostatnich lat. Pan Sikorski, który chce kandydować na prezydenta Polski, no także wielokrotnie pana Trumpa traktował dość obcesowo w social mediach. Tego też się sporo uzbierało. No i tutaj wybuchła kolejna afera w tym tygodniu, która miała dotyczyć Dominika Tarczyńskiego, ale w finale chyba go nie dotyczyła. Chodzi oczywiście o jego wypowiedź z tego tygodnia, wcześniej tej wypowiedzi poinformował, że sztab Donalda Trumpa ma już te wszystkie wypowiedzi pana Tuska i Sikorskiego zgromadzone i teraz należy się spodziewać srogich reperkusji. Napisał fakt to w ten sposób, że wyglądało troszeczkę jakby to on dostarczył tę informację, ale to nie on dostarczył tę informację sztabowi Trumpa, on tylko w ten sposób sformułował, bo on lubi tak troszeczkę się podpinać po różne rzeczy, które nie są do końca jego zasługą. Wybuchła afera i ci sami ludzie, którzy przez całe ostatnie lata donosili na Polskę, do Unii, do różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, nagle się oburzyli, że ktoś doniósł na Tuska do Trumpa. Ludzie, kochani, pan Musk ma Twittera i z jego własnością, on sobie go kupi między innymi dlatego, no myślę, że teraz po tych wyborach, że jednym z powodów, którego kupił, było to, żeby właśnie wygrać wybory prezydenckie, ale na to nie ma żadnych dowodów, ale on go kupił między innymi po to, żeby mieć maszynkę do zbierania danych i analizowania tych danych, gdyż on posiada w tej chwili jedną z najbardziej zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji na świecie. Google w ogóle gdzieś śpią w nogach, jego grogi jest po prostu arcygenialny i ten Musk przecież ma wszystkie te rzeczy, które tu zgadał przez całe lata. Jeżeli ktokolwiek chciał jechać do Trumpa na spotkanie z Trumpem, no akurat nie pojadał, bo nikt mnie nie zaprosi, jestem przecież szarą myszką, ale jeżeli Trump zaprasza kogoś do siebie, to zanim do Trumpa, do pokoju owalnego wejdzie, do gabinetu owalnego wejdzie ktokolwiek, to on ma doskonały listecz, kto to jest, co mówił o nim, co myśli na jakikolwiek temat polityczny, niepolityczny, z kim sypia, z kim nie sypia, co jada, co pije oraz co gadał i będzie gadał albo nie będzie gadał na temat prezydenta Trumpa. W związku z tym to wszystko dostaje bezpośrednio od wywiadu oraz ze swojego kumpla Muska z pewnością. W związku z tym nie było potrzeby, żeby cokolwiek mu dostarczać. Ale to, że zaatakowano pana Tarczyńskiego, nie jest rzeczą taką przypadkową, gdyż pan Tarczyński za oceanem, u nas o nim jest trochę cicho, tak naprawdę on czasem gdzieś wskakuje w jakichś mediach, doskonale zna angielski, trzeba mu to oddać i występuje w mediach zagranicznych i przebywał w ostatnich tygodniach przed wyborami na terenach USA i uczestniczył w różnych debatach, spotkaniach z Trumpem. W czasie jednej z tych debat zaorał kompletnie na przykład jednego z najlepszych, zdaniem wielu Amerykanów, komentatorów amerykańskich. Proszę posłuchać sobie sami, w jakim stylu to zrobił.
Who the hell is this guy? Are you Viktor Orban's cousin?
Okay. Yes, I'd like to have a conversation. I would like to answer. You ask me why I am in US now. because I was invited and I came here with my passport. So I was invited, Patrick invited me as a politician to come to US because as a European, as a Polish, I do recognize US as a leader of the free world and I pay my respect to this country.
Good.
And I came here, my friend, and I came here because I used to live under communism. My country was under communism and Reagan with John Paul II freed our country and I will be always grateful to the Republicans of the United States for the freedom of Poland and Europe.
Tak, to jest pan Tarczyński. Teraz tak, to, że Tarczyński został zaatakowany w tak brutalny sposób, wynikać może między innymi z tego powodu, że kiedy rozmawiałem w tym tygodniu z jednym z polskich dziennikarzy mieszkających na stałe w Los Angeles, od lat tam mieszka, nie zamierza wracać do kraju, zajmuje się różnymi rzeczami, między innymi stolarką i robi super fajne rzeczy z drewna. On mówił wtedy mi, parę dni temu, o rosnącej pozycji w Tarczyńskiego, że w chwili, kiedy Trump ewentualnie wygra wybory, Tarczyński sforuje się w tamtejszej administracji na głównego kontaktora, na główny kontakt między Polską a USA i ktokolwiek będzie chciał cokolwiek załatwić u pana Trumpa, będzie musiał dostawać tam przez Tarczyńskiego do tego stopnia, że Sikorski na przykład zostałby prezydentem albo Sikorski będąc tym ministrem spraw zagranicznych będzie chciał cokolwiek załatwić w Waszyngtonie, to będzie musiał użyć pośrednika w postaci pana Tarczyńskiego, gdyż on tam wyrósł na ogromną gwiazdę. Jest lubiany, jest szanowany, jest uważany za taką petardę Pershinga, który ogarnia kompletnie doskonale wiele rzeczy związanych z polityką. Jest pyskaty, jest bezczęta, co wszystko lubią Amerykanie. Także ta próba dezawowania postaci Tarczyńskiego w atakiem z ostatniego tygodnia nie jest przypadkowa, ale skupmy się na innych tematach, bo akurat to nie jest najbardziej istotne w tej całej sytuacji. Trump po tym, jak jeszcze nie został zaprzysiężony, ale już został prezydentem de facto, o ile gdzieś na przykład nie poleci przypadkiem i nie wrócił z tamtej podróży, to ma duże szanse, że jeżeli dożyje w stycznia przyszłego roku, to zostanie prezydentem USA. Trump zapowiedział wiele rzeczy, które już się ziściły tak naprawdę. Bo wiele mówił przed wyborami i teraz zaraz po wyborach część rzeczy, o których mówił, nagle się spełnia. Na przykład Hamas ogłosił, że w sumie to już się trochę by chcieli polubić z Izraelem i nie chcą dalej kontrolować tej całej zadymy, czyli to, co, o czym mówił wcześniej Trump. Trump mówił wcześniej, że zakończy zadziałania nad naszą wschodnią granicą ten taki konflikt lokalny między panem Putinem a panem Zelenskim. No więc jeszcze nie powiedział nic po tych wyborach o tym, że chce to zakończyć dalej, w dalszym ciągu. Już pan Putin powiedział, że w sumie to mu się bardzo podobają koncepcje, które przedstawia pan Trump i z chęcią usiądzie do stołu rozmów pokojowych, żeby tam międzysłowiańska niechęć pomiędzy dwoma bratnimi narodami została w jakiś sposób spacyfikowana i czeka na konkrety związane z zakończeniem całej tej sytuacji. Pan Zelenski w pierwszych godzinach po tym, jak Trump wygrał, rozpisał się bardzo szeroko na swoim Twitterze, tak w błagalnym, typowym dla niego sposób, dużo lizosostwa tam było, mówiąc o tym, jak strasznie szanuje Trumpa, jak Trump jest istotny do rzeczywistości i w ogóle wszystko, co będzie Trump chciał, to zrobi. Po kilku dniach już mówił to bardziej wprost i faktycznie no, jest gotowy na to, żeby zakończyć sytuację z naszą wschodnią granicą, więc tutaj się wiele dzieje, rzeczy, które Trump obiecywał, stają się realnymi faktami. Co tam jeszcze na liście rzeczy, które Trump obiecał i teraz wchodzą w relacje z rzeczywistością? Unia Europejska dosłownie wczoraj powiedziała, że rezygnuje całkiem z dostaw energetyków z Rosji i będzie chciała brać je z USA. Tym samym chyba uprzedzając różnego rodzaju ruchy Trumpa, którą już on straszył tym, że prowadzi embarga cła i będzie robił wojnę handlową z Europą. Nie będzie miała ona sensu w chwili, kiedy Europa będzie płaciła USA na utrzymanie wszystkich pomysłów Trumpa, więc to jest bardzo dobry prorosny na przyszłość. I parę jeszcze innych rzeczy wypadło w tym tygodniu, a że Rosjanie zamierzają generalnie po prostu powiedzieć Trumpowi, że już powiedzieli Trumpowi, że mogą za energetyki płacić dolarami, a nie tak do tej pory rublami po tym, jak zaczęła się ta wyrucha na wschodzie, przeszli na rubla, teraz mogą wrócić do dolara, nie będzie żadnego kłopotu. Ciekawostką jest kwestia Zielonego Ładu, całej tej ociepieniowej histerii klimatycznej, która ogarnęła świat zachodni. Tutaj też Trump przed wyborami mówił, że rachunki za energię w USA USA muszą spaść przynajmniej o połowę i on to zrobi, gdyż wie jak to zrobić. Czytaj, wycofa się z tych wszystkich opłat klimatycznych, które zarządzają amerykańską gospodarkę. I wyobraź sobie, że dosłownie dzisiaj wrócił z jakiegoś takiego dużego spotkania pan Donald Tusk i posłuchajcie, co teraz mówi.
Długo myślałem, czy to powiedzieć tak wprost, ale powiem to wprost. Niektóre założenia dotyczące emisji CO2, one rozbrajają europejską gospodarkę.
Tak, nagle się okazało, że to, co przez całe ostatnie lata, zanim ta cała zielona szajba zaczęła działać na pełnej kurtyzanie, mówił takie osoby jak ja i na przykład, nie wiem, Łukasz Warzecha, jeszcze parę osób, że jeżeli zrobicie to, co planujecie w Europie, to Europa przestanie się rozwijać, bo wszystko stanie się strasznie drogie i przestanie być konkurencyjni.
Planeta pali, panie redaktorze. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy, no to ja nie może być odpowiedzialnym politykiem.
I teraz sam słyszy się przed chwilą, że rzeczy, które oszołomy wariaci mówili przez ostatnie lata, pan Tusk mówi, no tak troszeczkę skrępowany, ale jednak mówi o tym, że należałoby coś zrobić z tym całym Zielonym Ładem. I podeszła moje słowa i Łukasza Warzechy, że Europa stała się mało konkurencyjna. No kurde, odkrywcy, naprawdę to jest niesamowita sytuacja. I że to pokrywa się z planami Trumpa, też jest niesamowite. To jest naprawdę ogromny przypadek, że tak się dzieje. Wracając i pozostając w temacie wyborów, Musk stał się wrogiem numer dwa całego establishmentu amerykańskiego, gdyż establishment amerykański twierdzi, że przez Muska, zgodnie z radą zresztą, Trump wygra wybory, bo gdyby Musk nie kupił Twittera, o tym mówiłem parę dni temu i paru ekspertów pod materiałem moim, w którym to mówiłem, się wyzłośliwiało, że Twitter miał wpływ na wybory w USA. Toka, co to opowiadasz? No więc dzisiaj mówi o tym establishment amerykański, ustami znanych dziennikarzy, którzy zarzucają Muskowi, że wydał 40 parę miliardów dolarów na Twittera, na czym stracił i cały czas traci, ale zrobi to tylko wyłącznie po to, o czym mówiłem w tym tygodniu w materiale, który polecam ciągle i wciąż jeszcze go nie widzieliście. Ale to przecież była inwestycja w wybory Trumpowe i to wygrał. On wygrał Trumpowi wybory, w związku z tym jest bardzo złym człowiekiem, wrogiem numer dwa. Ci mi zapominałem przy tym wszystkim, co mówiłem, że tak, na kampanię Kamali Harris zebrano blisko 100 miliardów dolarów, dokładnie 83, no to niecałe 100 miliardów, 83 miliardy i wszystkie te pieniądze poszły w cholerę. Mało tego, pieniędzy zabrakło, bo na koniec była taka słynna sytuacja, czy głośna akcja, kiedy Beyoncé, jakaś piosenkarka, taka czarnoskóra amerykańska, została zaproszona przez Kamalę na swój wjazd, na którym miał być koncert, ale na miejscu okazało się, że pani Kamala nie ma już hajsu, a Beyoncé powiedziała do pani Kamali, bez kasy to możesz sobie postać ananasy i poszła sobie do domu i to była wielka afera. Goście spotkania z panią Kamalą wyszli. Zresztą to była taka sama sytuacja, jak już po rozstrzygnięciu wyścigu prezydenckiego w USA, kiedy to ludzie zgromadzeni na wiecu pani Kamali, na którym miała wyjść, powiedzieć, że nie wiem, wygrałam albo przegrałam, dziękuję, nie pojawiła się i w ciągu paru minut cały plac opustoszał, wszyscy wyszli i nikt już się nie przejął panią Kamalą. No więc ci ludzie, którzy samego budżetu mieli dwa razy więcej niż Musk wydał na Twittera, który teraz jest o wiele mniej wart, to jest inna sytuacja, o czym oni wspominają, zarzucają Muskowi, że to on doprowadził do tego, że Ameryka zwariowała. Nie to, że Musk miał tylko i wyłącznie z Donaldem Foxa, Fox News oraz właśnie Twittera, czyli dwie gałęzie informacyjne, na których wisieli, a wszystkie pozostałe stacje amerykańskie, radiowe, telewizyjne, portale typu Facebook czy Google cały czas pchały do przodu Kamale. Nie, to wszystko się nie liczy kompletnie w obłędzie, który prezentują amerykańscy specjaliści od marketingu politycznego. Liczy się to, że Musk wygrał wybory Trumpowi. No wygrał! A wiecie dlaczego wygrał? To jest bardzo proste. To jest bardzo proste i w sumie wczorajsza wypowiedź Trumpa, którą puściłem się na Twitterze, wiele wyjaśnia. I dzisiejsza wypowiedź Muska, której nie puściłem się na Twitterze, ale można wejść na Twittera sobie posłuchać, zobaczyć, tak wiele wyjaśnia. Ci ludzie postawili na transparentność. Na wolność słowa. Mówią o tym, że wolność słowa jest aspektem, który jest najbardziej zagrożony w dzisiejszych czasach. Jest cały czas atakowany. Wolność słowa w sumie zagina w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie zachodnim. I oni swoimi działaniami doprowadzili, że wolność słowa wróciła. Bo dzięki Muskowi można było bez skrępowania pokazywać rzeczy związane z wyborami, sytuacją geopolityczną, sytuacją polityczną, sytuacją gospodarczą, nie tylko w USA, ale na całym świecie. I ciągle jest to ostatnie medium, w tej chwili ostatni już medium, które jest pozbawione cenzury politycznej. Unia Europejska próbuje coś z tym zrobić, ale powiem tak, w tej chwili, kiedy Musk jest de facto wiceprezydentem, można to ująć, USA, będzie ciężko Unii cokolwiek zrobić z Twitterem na terenie Europy, gdyż myślę, że będąc na miejscu Trumpa, nie jestem na jego miejscu, ale będąc na jego miejscu, w chwili, kiedy Unia Europejska chciałaby wprowadzać cenzurę na Twitterze w Europie, no ja na przykład bym uruchomił jakieś embarga. Ciekawe, kto by się pierwszy na tym wywrócił, a gra jest warta świeczki, gdyż jeżeli ta rewolucja pana Trumpa ma się rozszerzać iść dalej, on musi mieć tego Twittera wszędzie, żeby móc informować o tym, co się udaje w Stanach, co się nie udaje, co się robi, co się dzieje, w jakim kierunku wszystko zmierza, muszą mieć wolne media informacyjne. Zobaczymy, czy reszta mediów informacyjnych, typu Google, typu Facebook, bo są główne media ludzi takich jak ja telewizji nie oglądam, pójdą po rozum do głowy i zanim Trump zrobi to, co obiecywał w trakcie kampanii, czyli rozbicie Alfabetu. Alfabet to jest firma skupiająca wszystkie podfiremki Google'a. To jest Google de facto, tylko jest po prostu inaczej nazwany i pod tym są wszystkie biznesy Google'a. On mówi o tym, że chce rozbić Google'a monopol. Jeżeli myślę Google albo Facebook ogarną się szybciej niż to nastąpi, w sensie rozbicie ich korporacji i uwolnią troszkę wolność słowa na swoich portalach, być może to przeżyjemy, jeżeli nie, myślę, że może być dość grubo. O tym mówiłem w programie w środku tygodnia, że to zagraża między innymi mnie i wielu innym osobom, gdyż jeśli się wyrzuci YouTube'a z korporacji Google'a, jego nie będzie stać na posiadanie pieniędzy, w związku z tym te wszystkie profity, jakie uzyskują YouTuberzy oraz komentatorzy pracujący za pomocą YouTube'a, znikną nagle i trzeba będzie się oprzeć tylko i wyłącznie na wpłatach widzów, za które to płaty państwu bardzo dziękuję. Niezależnie od tej sytuacji, bo dzięki waszym wpłatom ten program powstaje, pojawia się raz w tygodniu. To teraz była przerwa dwutygodniowa, ale to wynikało z mojego wyjazdu do Pakistanu, który także doszedł do skutku dzięki wam, dzięki waszym wpłatom. Dzięki waszym wpłatom mogliśmy pojechać, pomóc ludziom, przy okazji przynieść materiały, które pokazują, jak tam się żyje. Część z nich już pokazała w poprzednim pitu, część duża, ogromna czeka na swoją prezentację. Także bez korporacyjnych pieniędzy, które są korumpujące bardzo, poza tym to nie jest tak, że wystarczy mieć kanał na YouTube, żeby zarabiać pieniądze, tak? Bo na przykład kilka ostatnich programów na YouTubie moich było cenzurowanych, w sensie wycięto reklamy, gdyż stwierdzono pokłady elementów aspołecznych niezgodnych z regulaminami Google'a, co nie było prawdą, ale to działo się przez ostatnie dwa lata też, kiedy to nie miało żadnych reklam przez pierwsze dwa tygodnie, po dwóch tygodniach włączali, kiedy nikt już pitu nie oglądał. Także gdyby nie wpłaty widzów, tego kanału by nie było tak naprawdę, a to, że coś czasem wpadnie mniej lub więcej z YouTube'a, to jest mniejsza rzecz, na której się de facto nie opieram. Także czeka nas spora rewolucja. Znaczy możliwa jest, to nie jest tak, że musi się wydarzyć, tak? Bo ta wygrana Trumpa jest ciągle jedną wielką niewiadomą. Może się wydarzyć ta rewolucja, może pójść całkiem inaczej niż nam się wydaje, ale pod względem rozbicia konsorcjów elektronicznych i informacyjnych, które zajmowały się przez całe lata wciskaniem bzdur do głów milionów obywateli, to już widać, że przestaje działać. Wygrana Trumpa jest na to dowodem, że nie wystarczy mieć główne telewizje, nie wystarczy mieć główne portale, wystarczy jeden serwis informacyjny na całym świecie, który puszcza wszystko bez żadnych oporów i można wygrać z establishmentem. To jest bardzo pocieszające. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie do przodu. Czyli jeżeli pójdzie, no pójdzie chyba, no bo cały czas idzie. Wspomniałem o naszych rządzących, czyli o tym, o Sikorskim oraz Tusku, który ubliżał przez całe lata Trumpowi, a teraz musi się kajać, w sensie mówi, że jest jakiego nie mówił. Powiem tak, ta sytuacja pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy jako Polska, tak? Bo pomijając takie widoki jak ten, który wam w tej chwili pokażę. Tak, to są posłowie PiS-u, którzy na wygraną Trumpa zareagowali wrzaskami, skandowaniem Donald Trump w polskim parlamencie. Cieszę się, że tak by to nie wygrali wybory. Nie, nie wygraliście tych wyborów. To Trump wygrał wybory w USA, robiąc wszystko inaczej niż wy. Gdyż jak wy byliście u władzy, to wprowadzaliście cenzurę w internecie, niszczyliście serwisy, które były wam w jakiś sposób nieprzychylne, albo opisywały rzeczywistość inaczej niż wy chcieliście, żeby opisywały tą rzeczywistość. Ja nie jestem wielkim fanem Marcina Roli, tak? Ale zablokowaliście na przykład w Real 24. Najwyższy czas miał duże problemy z dystrybucją. Parę osób miało problemy z sądami. Wszystkich wyzwaliście od oszołomów. No to jest zasadna ciekawostka, bo Donald Trump jest dokładnie taki jak my tutaj, ludzie, którzy lubią politykę i pitu-pitu, gdyż tak, pierwsze co powiedział to, że koniec z pandemiczną histerią, że wszelkiego rodzaju działania związane z ograniczaniem wolności, między innymi przy okazji chorób, są niedopuszczalne i na szefa tej całej jednostki zajmującej się zdrowiem wprowadził gościa, który no, był mocno plandemiczny, antydawidowy, także to jest niezły prognostyk, ale de facto ludzie, którzy przez całe lata byli uważani za wariatów, zyskują sobie prezydenta takiego ogólnoświatowego, tak? I potwierdzenie swoich przypuszczeń. Ci, którzy mówili tak jak ja i parę jeszcze innych osób od początku Zadymy na wschodzie, że należy być bardzo ostrożnym, gdyż ta wojna może się potoczyć nie tak, jak mówi propaganda oficjalna, tylko może się skończyć porażką pana Zelenskiego. No i tak się właśnie w tej chwili dzieje. Także mają w tej chwili za sobą wielkie Stany Zjednoczone, które robią dokładnie to samo. Wiele innych rzeczy, które były nazywane wariactwem, oszołomstwem przez media oficjalne, przez polityków PiSu między innymi oraz tych drugich, w tej chwili stają się normalnością, co jest fajne, że wracamy w jakiś sposób do normalności. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ale to mówię w tej chwili o tych klaszczących, którzy myślą, że wygrali cokolwiek, bo jak usłyszałem w czasie jednej z rozmów w tym tygodniu, wystarczy poczekać, że taka dziennikarka powiedziała, że no Trumpowi wystarczyło poczekać. Nie, nie wystarczyło mu poczekać. On wykonał ogromną pracę po tym, jak przy zeszłych wyborach potraktowano, czego nie przewidział, moim zdaniem przypuszczał, że w taki sposób jak wtedy będzie można i próbować go unieważnić jako prezydenta, blokując w internetach, blokując w mediach i w wielu innych rzeczach. On postawił na brak cenzury, PiS stawia na cenzurę. Nasze władze stawiają na rzeczy, które są antypaństwowe, gdyż kiedy Trump przyjechał do Polski w te dobre palety, w czasie swojej pierwszej prezydentury, on na Placu Krasińskim w Warszawie powiedział: ej, przyjeżdżam do was, do Polski, do kraju, który uważam za bardzo istotny dla europejskiej polityki. Nie mam partnerów, bo jestem nowym prezydentem, który trochę stoi wbrew establishmentowi i chciałbym, żeby Polska stała się krajem, w którym ludzie się bogacą, a bogaci ludzie to jest bogate państwo. Zróbcie coś z tym, bo potrzebuję partnera w Europie. Nie zrobiono tego, bo jedyne co wtedy pamiętam, media podchwyciły to, że mówił o powstaniu warszawskim, co było kompletnie nieistotne. Trump jest dokładnie w tej samej sytuacji co wtedy, jest osamotniony, ma tylko Orbana tak naprawdę, Węgra, który dokładnie tego, on widzi geopolitykę, widzi politykę i w tej chwili Orban ma szansę stać się głównym rozgrywającym w Europie, jednym z głównych, a przynajmniej są bardzo istotną dla relacji transatlantyckich. Jeżeli spojrzymy jednak na to, co mówili Tusk i Sikorski, to pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy jako kraj, tak? Bo to, że im to mówili, to jest dla nich coś normalnego, tak? Bo oni sobą tak mówili. Nas nazywali przecież agentami Putina, tak? Między sobą się układają tymi tą agenturą rosyjską jak codziennie praktycznie. W związku z tym wyplucie z siebie stwierdzenia, że Trump jest także ruskim agentem, dla nich było coś normalne, tak? Że tak można przecież mówić, tak? Tylko, że ci ludzie nie są ludźmi z ulicy i powinni przewidywać to, że ich słowa niosą za sobą pewne konsekwencje. I jak dzisiaj doniósł Washington Reporter, gazeta w Waszyngtonie, no te informacje, które dochodzą z krajów, które to są rządzone przez ludzi, którzy powiedzieli bzdury na temat Trumpa, no mają w tej chwili powoli coraz bardziej pod górkę dyplomatycznie z USA. A wracając do początku i kończąc powoli, to co powiedział pan Magierowski, jesteśmy poza pierwszą dziesiątką tematów, które spędzają sens powiek w Waszyngtonie, bo Polska przez ostatnie 3 dekady, 4 już prawie od zakończenia tak zwanego komunizmu. Owszem, rozwinęła się w sposób nieprawdopodobny, ale wbrew swoim rządzącym, a nie dzięki nim. Politycznie, geopolitycznie nie istnieje, na arenie międzynarodowej jest pośmiewiskiem, bo to, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli o tym, jak zaczynają traktować oficjalnie Ukraińcy, jest pokłosiem braku powagi rządzących naszym wielkim, małym imperium. Jak być dalej, zobaczymy. Na razie kończę. Zapraszam na programy w środku tygodnia, gdyż jak zobaczycie pewnie w tą środę, zamierzam robić program tego w środku tygodnia, także w środku tygodnia się spotkamy w tym tygodniu, albo w poniedziałek, albo w wtorek, albo w środę, chyba w środę mi się najbardziej wydaje, jest to możliwe. A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim Wam, wszystkim widzom, dzięki którym Polityko przetrwało ostatnie lata i z tego, co widziałem na liczniku, zbliżamy się powoli do 100 tysięcy subskrybentów, także to będzie wow. Nie wiem, co z tym zrobić. Zobacz, co chcę zrobić, jak już będzie 100 tysięcy subskrybentów. Także zapraszam wszystkich do subskrypcji Polityko. Dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się wkrótce w programach środkowo-tygodniowych, które będą znowu się pojawiały. Czy już nie brzęczę? Bo usunąłem jedną rzecz, która powodowała, że chyba brzęczało w mikrofonie część z Was zwracała uwagę. Jeśli nie brzęczę, to poinformujcie o tym, gdyż ja coś ze słuchem, jak tutaj słucham, to wtedy też mnie brzęczało. Trzymajcie się, do widzenia, pa!
Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Z trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.